głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy w naszej kolejnej audycji, w czasie której chcemy przychodzić do ojców pustyni po słowo. Chcemy zwracać się do nich: Abba, powiedz słowo. To słowo, które jest pełne mądrości, życia, jest takie zakorzenione w mądrości praktycznej, tak byśmy to mogli powiedzieć i nazwać. W poprzednich audycjach pochylaliśmy się troszkę nad osobą Abby Antoniego Wielkiego, który jest takim, można by powiedzieć, wzorem życia na pustyni wykreowanym przez biskupa Atanazego. Na podstawie tego, co Abba Antoni nam zostawił, próbowaliśmy też wychwycić jakieś takie główne elementy duchowości ojców pustyni. To, co każdy z nas, także ci, którzy spośród nas żyją w świecie, mogą zaczerpnąć właśnie z tej jego mądrości. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszli dalej, już może nie tyle próbowali alfabetycznie czy po kolei w ramach jakiejś takiej ważności ojców przyglądać się poszczególnym ojcom, co bardziej, żebyśmy spróbowali pochylić się nad pewnymi takimi kluczowymi tematami, które tworzyły jak gdyby ten cały bukiet, wachlarz właśnie tego, co było życiem na pustyni, co moglibyśmy nazwać właśnie duchowością pustyni. Mówiliśmy sobie w czasie poprzednich audycji, że taką bardzo ważną rzeczą dla ojców pustyni jest zdolność do odejścia od świata. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad pierwszym z kroków, które mają nam do zaproponowania właśnie w swojej duchowości ojcowie pustyni. Ten pierwszy krok jest nazywany w języku greckim apotaksis. Co oznacza słowo apotaksis? Ta pierwsza zdolność, którą ukazują nam ojcowie, to zdolność do wyrzeczenia, do tego, żeby właśnie potrafić z pewnych rzeczy zrezygnować. Myślę, że to jest dzisiaj bardzo pożądana, bardzo ważna zdolność i cnota. Coś, o czym dzisiaj się zapomina. Wszyscy byśmy chcieli dzisiaj wspiąć się na wyżyny życia duchowego, chcielibyśmy osiągnąć jakieś wzniosłe, wielkie cele, natomiast zapominamy o tym, co przypominają nam bardzo mocno ojcowie pustyni, mianowicie, że wszystko, co wzniosłe, wszystko, co piękne, osiąga się przez podjęcie wielkiego trudu. Nie da się też mieć wszystkiego naraz. Bardzo często jest tak, że ktoś by chciał mieć wszystko, natomiast w życiu człowieka, w życiu duchowym jest tak, że żeby coś osiągnąć, z czegoś innego trzeba często zrezygnować. I to, czego uczą nas ojcowie właśnie, taka zdolność odejścia od świata, zdolność do tego, żeby zrezygnować z pewnych rzeczy, które same w sobie nie są złe, ale które mogą nam coś zasłaniać, po to, żeby serce było wolne, jest takim bardzo ważnym krokiem, czyli właściwie to jest to wyjście na pustynię. Zostaw swój dom, swoją wygodę, codzienność, przyzwyczajenia, no i spróbuj zacząć żyć inaczej. Właśnie to wyjście na pustynię, to inne środowisko, ono było zawsze po to, żeby zmienił się nasz sposób życia. Ono ma wyzwalać właśnie nowy sposób życia. I dzisiaj także wszyscy ci, którzy udają się na rekolekcję pustyni, udają się na pustelnię, żyjąc w świecie, szczególnie ludzie świeccy, to nie jest jakaś ucieczka od świata, od rzeczywistości, ale to jest zmiana na pewien czas warunków życia, wejście w doświadczenie pewnego trudu, ascezy, po to, żeby zmienił się mój sposób postrzegania, mój sposób funkcjonowania w świecie, żebym ja rzeczywiście zaczął inaczej żyć. Po co ojcowie chcieli właśnie dojść do takiej zdolności wyrzeczenia? Po co zostawiali pewne rzeczy, które z natury może nie były wcale bezpośrednio grzeszne, nie były złe? Ano to wszystko po to, żeby stawali się coraz bardziej wolni. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to pewien taki stan bez troski, bez utrapień. Im więcej człowiek ma w sobie i służy różnym pożądliwościom, pragnieniom, im więcej one są rozbudzone, tym bardziej każdy brak, który jest rzeczą normalną, nie jest tak, że mamy wszystko w świecie, nie ma raju na ziemi. Pan Bóg specjalnie dopuszcza też taką sytuację, że czegoś nam zawsze brakuje, po to, żebyśmy się tutaj na ziemi nie zatrzymali, żebyśmy ciągle pamiętali, że jesteśmy pielgrzymami. Natomiast dzięki takiej wolności serca nagle okazuje się, że my dzięki wyrzeczeniu my otrzymujemy taką zdolność serca, nie pragniemy tylu rzeczy, że my właściwie przyjmujemy i potrafimy radować się tym, co przynosi nam dany dzień, dane miejsce i potrafimy w tym wszystkim zobaczyć, jak bardzo jesteśmy obdarowani. Mając niewiele, potrafimy się tym cieszyć. Natomiast im bardziej człowiek jest przyzwyczajony do pewnych luksusów, im bardziej człowiek nie poddaje swojego życia jakiejś ascezie, tym bardziej jest skłonny do tego, żeby ciągle narzekać, ciągle malkontencić, ciągle być niezadowolonym, bo tego nie ma, bo tego. I może mieć bardzo wiele darów od Pana Boga w swoim życiu, nawet tych duchowych, ale on ciągle będzie narzekał, będzie mówił, że ale tego jeszcze nie mam, ale tamtego jeszcze nie mam. Nie potrafię widzieć dobra, tego, co jest piękne, wspaniałe w swoim życiu, ale koncentruję się na tym, czego nie ma. Zdolność wyrzeczenia się, apotaksis, którą proponują nam właśnie ojcowie, to jest takie ćwiczenie swojego serca ku wolności. Dążenie w kierunku takiego stanu, który jest stanem braku pragnień, który sprawia, że ja potrafię cieszyć się tym niewiele, co mam. To, w jaki sposób ojcowie żyli, ta ich prostota, ubóstwo życia, skromność pożywienia, skromność odzienia, brak jakichś wygód, jeżeli chodzi o wypoczynek. Większość z nich tak naprawdę bardzo krótko spoczywała i to w takich warunkach. Jedni sobie podkładali kamień pod głowę, niektórzy spali po prostu na zwykłej takiej twardej macie na podłodze. To nie było jakieś dogadzanie swojemu ciału. To pokazuje, że życie człowieka jest bardzo proste, że tak naprawdę wiele rzeczy, bez których nie potrafimy dzisiaj żyć i które, kiedy nam ich brakuje, to przeżywamy jakąś tragedię, okazują się nie najważniejsze, a nawet niekonieczne do naszego życia. Prostota życia ojców pokazuje człowiekowi współczesnemu, że tym, czego człowiek bezwzględnie potrzebuje do życia, to jest relacja z Bogiem, a ze wszystkiego innego powinien korzystać o tyle, o ile ma to przedłużyć jego życie, o ile to ma służyć rzeczywiście takim fundamentalnym potrzebom, a nie dogadzaniu jakimś swoim przyjemnościom, chęciom i tak dalej. Jeżeli chcemy być właśnie wolni, chcemy mieć wolne serce, chcemy być tacy jak chorągiewka na wietrze, czyli kiedy właśnie przychodzi w naszym życiu jakiś brak, jakieś utrapienie, no to trzeba nauczyć się ascezy. To jest jedyny sposób, bo zawsze czegoś nam będzie brakować. Nigdy nie będzie tak, że będziemy tak bogaci, będziemy wszystko mieli i że wtedy to nam zapewni szczęście. To, co proponują nam ojcowie, możesz być szczęśliwy nawet w sytuacji, kiedy masz niewiele, pod warunkiem, że twoje serce jest wolne i potrafi przyjmować to niewiele, co otrzymujesz. To jest droga, nie to, żeby gromadzić wiele, żeby robić sobie świat coraz bardziej wygodny, szukać raju na ziemi, bo to jest ciągle ułuda i zawsze coś będzie brakowało. To jest troszkę tak jak w opowiadaniu o księżniczce na ziarnku grochu. Im bardziej człowiek przyzwyczai się do miękkich rzeczy, stanie się taki bardzo wrażliwy, to nawet małe ziarenko będzie go drażniło. A im bardziej człowiek przyzwyczajony jest do pewnej surowości życia, to wtedy rzeczywiście staje się taki nieczuły na jakieś małe, drobne braki, które w życiu zawsze mogą się zdarzyć i niezależnie od sytuacji, niezależnie od tego, co się dzieje wokół mnie, zachowuje pogodę ducha i pokój serca. To jest bardzo ważne, czyli nic, co jest na zewnątrz, nie jest w stanie zamącić tego pokoju. Dzisiaj bardzo mocno myślę, że wielu z nas zazdrości takim prawdziwym mnichom, pustelnikom, ich pogody ducha, bo to jest znak tego prawdziwego życia pustelniczego, to jest pogoda ducha, wielki pokój, który bije od takiej osoby, taka beznamiętność. Zazdrościmy dzisiaj tego, chcemy właśnie w taki sposób, bo my żyjemy w ciągłym stresie, ciągle jesteśmy niezadowoleni, ciągle kiedy właśnie pewne rzeczy nam nie wychodzą, to się stresujemy. Tymczasem ojcowie pustyni przez tą swoją wolność serca, zdolność do wyrzeczenia, potrafili ze spokojem przyjmować to, co Bóg daje. To są takie proste rzeczy, których może ja też uczę się w codzienności. Staram się właśnie dzięki ojcom inaczej patrzeć na to, kiedy chociażby gdzieś jadę samochodem i akurat jest korek i jestem zatrzymany, to nie stresować się, nie denerwować się, że bo stracę czas. Pan Bóg to dopuścił, po co mi to dał? Może, żebym się zatrzymał, może, żebym o czymś pomyślał. Może Pan Bóg w tym czasie ochronił moje życie, bo gdzieś indziej, gdybym był chwilę wcześniej, to wydarzyłby się wypadek. My musimy rzeczywiście z wiarą patrzeć na pewne wydarzenia i próbować to, co nam się jak gdyby nie uda, to, co po ludzku patrząc dla człowieka takiego współczesnego, żyjącego w wielkim biegu i patrzącego na taką zewnętrzną efektywność, produktywność swojego życia, nagle może się okazać, że Pan Bóg patrzy zupełnie inaczej, że ten czas, który dla nas byłby stracony, bezowocny, czas zatrzymania, jest dużo bardziej płodny, cenny w naszym życiu, niż gdybyśmy wiele rzeczy w tym czasie wyprodukowali, gdzieś wcześniej dojechali, coś wcześniej załatwili, zrobili. Ojcowie uczą nas właśnie takiej zdolności do tego, żeby przyjmować rzeczywistość taką, jak ona jest, jaką Pan Bóg nam daje. Zdolność do wyrzeczenia, ona ma prowadzić przede wszystkim do takiego serca, które w całości jest oddane tylko Panu Bogu. Nikt nie może dwom Panom służyć. I to, co możemy też odnaleźć właśnie w pierwszym liście świętego Pawła do Koryntian, 7 rozdział, 32 werset, gdzie Paweł mówi: chciałbym, abyście byli wolni od utrapień. Czyli pewien styl życia, życie chociażby właśnie w celibacie, w dziewictwie, do czego zachęca święty Paweł, ono gwarantuje, czyli w pewnej wolności, ono gwarantuje spokojne serce, brak utrapień, brak jakichś takich trudności. I to nie znaczy, że wszystko będzie wokół kolorowe, że nie będzie żadnych trudności na zewnątrz, jak gdyby okoliczności się zmienią naszego życia, że jak ja oddam swoje życie Panu Bogu, to teraz wszystko będzie mi szło jak po maśle, że nie będzie żadnych przeszkód. To wcale nie tak. Ale nawet jeśli te przeszkody są, to ja w zupełnie inny sposób, nowy sposób, po Bożemu, do nich podchodzę i one nie są w stanie zamącić tego pokoju, który jest w moim sercu. My często właśnie chcemy opierać pokój swojego wnętrza, swojego serca na tym, co zewnętrzne. Natomiast to, co zewnętrzne, ten świat stworzony, on jest zmienny. On jest zmienny. Dzisiaj jest tak, jutro jest tak. Dzisiaj świeci słońce, jutro będzie padał deszcz. To jest zmienne. Jedynym niezmiennym jest Bóg. Teraz ojcowie uczą nas, że kiedy swoje serce zakorzenimy na tym, który jest niezmienny, czyli na Bogu, wtedy będziemy spokojni wobec zmienności tego świata, bo Bóg jest niezmienny wobec zmienności tego świata. Nawet nasza zmienność, brak miłości, grzech, nie jest w stanie zmienić Boga. To nie jest tak, że ja, nawet kiedy mówimy, że ranimy Boga grzechem, jest to taki trochę antropomorfizm. Natomiast oczywiście w ludzkiej postaci Chrystusa na krzyżu, tak, ranią nasze grzechy, ale to nie jest tak, że my Bogu coś zabieramy, że my jesteśmy w stanie Boga z czegoś okraść, że jesteśmy w stanie Mu coś zniszczyć w Jego istocie. Nie, Bóg jest niezmienny, niezależnie od zmienności, jest stały. I właśnie im bardziej jesteśmy zakorzenieni, zbudowani na skale, a nie na piasku, im bardziej jesteśmy właśnie zakorzenieni w tej niezmienności Boga, zdolni do tego, żeby wyrzec się właśnie zmienności tego świata, tym bardziej w naszym sercu panuje stałość, panuje ten pokój, który pochodzi od samego Boga. To, co jest bardzo ważne w tej zdolności do wyrzeczenia się, co podkreślają ojcowie, to jest prawda o tym, że wyrzeczenie nie może być tylko jakąś wewnętrzną postawą, ale winno być konkretną, skuteczną, praktyczną formą realizacji tego wyrzeczenia. Dlatego ono musi być realizowane przez jakieś oddzielenie, wyrzeczenie, oddalenie się, które jest nazywane w języku greckim anachoresis. Można piękne rzeczy mówić właśnie o duchowości, można mówić, jak to ja kocham Boga, można odwiedzać wielu kierowników duchowych, ciągle szukać nowego spowiednika, chodzić od charyzmatyka do charyzmatyka. Natomiast jeżeli nie podejmuje konkretnej, praktycznej pracy nad sobą, to może zupełnie nie zaowocować. Wręcz będzie to takie właśnie mamienie siebie. Dlatego to, co podkreślają ojcowie pustyni, to to, że wyrzeczenie w naszym życiu, ta zdolność do wyrzeczenia, ona musi mieć bardzo konkretny, praktyczny wymiar. I najlepiej, kiedy ona jest dostosowana do naszych problemów, czyli właśnie te nasze postanowienia, czasem wielkopostne, czy przy różnych okazjach właśnie jakieś wyrzeczenia. Ważne jest, żeby one były rozeznane, żeby one były dostosowane do tej sytuacji, w której my się znajdujemy, do naszego życia, do naszych problemów. Kiedy widzę, że mam kłopot z, nie wiem, jestem uzależniony od komputera, od telewizora, no to asceza powinna właśnie iść w tym kierunku, żeby moje serce uwalniać właśnie od tego. Rezygnować nie z tego, co łatwo mi przychodzi, bo ktoś może nie lubić w ogóle słodyczy albo nie spożywać w ogóle alkoholu, nie mieć ochoty na to, ale on sobie postanawia, że nie będzie spożywał żaden wysiłek w tym momencie, żadne wyrzeczenie. Tutaj chodzi o to, żebyśmy rzeczywiście w bardzo konkretny sposób dotknęli swojego serca, żebyśmy podjęli właśnie taki trud, który mnie będzie trochę kosztował, który będzie bardzo jasno korespondował z tym, co się dzieje w moim życiu, w moim sercu. To odejście ojców na pustynię, takie realne, fizyczne, ono było bardzo ważne. Właśnie, żeby nie żyć w jakimś takim świecie romantycznych pragnień, idei, ja chcę kochać Pana Boga, ja chcę zmienić swoje życie, ja chcę to czy tamto, ja tyle bym chciał zrobić, takie modlitwy, takie tam rekolekcje, różne inne rzeczy. Tymczasem przychodzi codzienność i okazuje się, że tych podstawowych rzeczy nie ma. No, ktoś sobie, nie wiem, postanowi, że będzie codziennie odprawiał 3 medytacje ignacjańskie, no się okazuje, że on zaniedbuje zwykły ojcze nasz. Dlatego ja też często podkreślam, że trzeba zaczynać tutaj od małych kroków, ale być wiernym. Podejmować właśnie ten mały wysiłek, mały codzienny trud, który będzie owocował coraz większą stałością, wolnością naszego serca. Ale musi być to właśnie bardzo konkretna rzecz, przełożona na praktykę i weryfikowalna. Jeżeli ja sobie postanawiam właśnie jakiś post taki fizyczny, cielesny, ja mogę to zweryfikować, ale jeżeli ja przeżywam swoją pobożność, duchowość tylko na poziomie myśli, pragnień, uniesień, emocji, no to one są bardzo złudne, bo dzisiaj są takie, jutro będą inne, dzisiaj się lepiej czuję, jutro gorzej. Jeżeli moje życie duchowe zakorzeniam właśnie tylko na tym, nasze życie duchowe musi przełożyć się na konkretne czyny, które są niezależne, które są stałe, niezależne od tego, czy świeci słońce, czy są chmury, czy pada deszcz, czy przychodzi burza, czy cokolwiek innego w naszym życiu się dzieje. Radykalizm w przeżywaniu właśnie tego anachoresis, tego oddalenia się, wyrzeczenia się, oddzielenia się, jest coś, co nazywali ojcowie ksenitejo, czyli byciem obcym, cudzoziemcem, oderwanie od naturalnego środowiska, od sposobu życia. To jest, myślę, że bardzo ważna rzecz, która przede wszystkim polega na tym, żebyśmy mieli świadomość, że tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami. że to wszystko, co budujemy tutaj na tym świecie, jest przejściowe, jest tylko na chwilę, żebyśmy nie stracili z oczu właśnie tego celu, do którego zmierzamy, czyli Bożego Królestwa, życia wiecznego, bo jeżeli celem naszego funkcjonowania tutaj na ziemi staną się tylko rzeczy doczesne, to bardzo łatwo dochodzi do tego, że się gubimy, że rezygnujemy z pewnych rzeczy istotnych, najważniejszych. Na przykład, nie wiem, praca staje się ważniejsza niż modlitwa. No tak, jeżeli centrum mojego istnienia i cel mojego życia jest na tym świecie, nie pamiętam o tym, że idę do domu Ojca, no to rzeczywiście najważniejszą rzeczą, którą planuję sobie w ciągu dnia, będzie praca. Ale jeśli ja wiem, że praca jest ważna, ona musi być, bo kto nie chce pracować, niech też nie je, ale celem mojego życia jest Królestwo Boże i to jest najważniejszy cel, który jest mi w stanie dać szczęście, to pierwszą rzeczą, którą planuję, która musi się zmieścić w ciągu mojego dnia, ważniejsza niż praca, niż zarabianie pieniędzy, niż tworzenie czegokolwiek, jest taki, można by powiedzieć, bezpłodny w sensie czynów, produktów, czas, którym jest modlitwa, jest oddawanie czasu, tracenie czasu dla Pana. Kiedy zmienia się perspektywa, wtedy rzeczywiście zmienia się moje życie. Ci wszyscy, którzy tak naprawdę stawali się przyjaciółmi Boga, mieli taką wielką świadomość, takie mieli nieprzywiązanie do miejsca, w którym byli, bo naśladowali doskonały sposób Jezusa, który mówił o sobie, że Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć, gdzie by mógł odpocząć. On jest ciągle w drodze, jest ciągle posłany, jest ciągle gotowy do tego, żeby podjąć paschę, podjąć wędrówkę za głosem Ojca, żeby realizować wolę Ojca. Jest ciągle przepasany, jest ciągle gotowy do drogi. To jest postawa chrześcijańska. Bóg w każdej chwili może mi powiedzieć: zostaw to wszystko, rób coś innego, bo powołuje cię do czegoś, bo twoje zadanie jest gdzieś indziej, bo potrzebuje ciebie. I to jest piękna zdolność, która rodzi się w człowieku właśnie przez zdolność do wyrzeczenia, ponieważ jeżeli mam mało, żyję ubogo, nie przywiązuję się do danego miejsca, to jestem zawsze gotowy do tego, żeby to niewiele, co mam, spakować, zrobić sobie zawiniątko i ruszyć tam, gdzie Pan Bóg mnie pośle. I jestem szczęśliwy, nie przeżywam jakiejś straty olbrzymiej, no bo ja tu chciałem być, tu sobie uwiłem gniazdko, no i teraz Ty, Panie Boże, no burzysz mi wszystko i posyłasz mnie gdzieś zupełnie indziej. To jest właśnie ta zdolność, o której mówią nam ojcowie pustyni, która jest potrzebna na drodze wiary. Tak jak Abraham, który w podeszłym już wieku usłyszał: wyjdź z swojej ziemi rodzinnej, domu twego ojca, do kraju, który ci ukaże. Wyjdź. I Abraham rzeczywiście podejmuje tą drogę, jest posłuszny temu słowu, zaproszeniu, które Bóg do niego kieruje. Jest w podeszłym wieku, ale pakuje wszystko i wyrusza w drogę nieznane. Pozwoli się Panu Bogu prowadzić. My nieustannie jesteśmy wezwani do takiej postawy. Niezależnie od tego, na jakim etapie drogi życia duchowego jestem, to często jest tak, że im bardziej człowiek się do czegoś przyzwyczai, im bardziej mu się wydaje, że coś w życiu duchowym osiągnął, że już zna Pana Boga, że jest blisko Kościoła. To są też takie doświadczenie też osób, które ileś lat są gdzieś tam we wspólnotach i tak dalej. One są czasem takie ciasne w swoim myśleniu, że kiedy przychodzi ktoś, kto staje się prorokiem i mówi: wyjdź z tego, idź dalej, to ktoś reaguje buntem, mówi: nie, no to ja, wszystko w moim życiu jest w porządku, ja nie potrzebuję nawrócenia, nie potrzebuję zmiany swojego życia. To jest wielkie uśpienie, które może nam towarzyszyć. Człowiek, który jest prawdziwym uczniem Chrystusa, jest wciąż gotowy do drogi, jest wciąż gotowy do tego, żeby zapakować swoje zawiniątko i ruszyć, zostawić właśnie starego człowieka, zostawić swoje wyobrażenia o Bogu, swoje przywiązania, bo Bóg jest zawsze inny, zawsze nas wyprowadza. To jest także zdolność do bycia samotnym po to, żeby być gotowym ku jedności, spotkaniu z jedynym, z najwyższym. Między innymi właśnie takie jest znaczenie celibatu w Kościele. Samotność jest pewną przestrzenią, która pozwala właśnie wchodzić w relacje z Bogiem, która pomaga smakować Boga, która też pomaga rzeczywiście z wielkim smakiem, z miłością, z wielką wolnością serca a nie z takim nastawieniem wykorzystywania drugiego dla siebie, dla swoich potrzeb, dla swoich głodów, dla swoich tęsknot, ale z wielką taką wolnością wchodzenia w relacje z drugim, tak jak Pan Bóg wchodzi w relacje z nami. To jest właśnie ten pierwszy krok, do którego zapraszają nas ojcowie. Zdolność do wyrzeczenia, apotaksis, zdolność do pewnej ascezy, do zostawienia starego sposobu życia, do podjęcia pięknej wędrówki w nieznane. Prośmy wszyscy właśnie Pana Boga, prośmy naszego mistrza w wychodzeniu na pustynię Jezusa Chrystusa, aby dawał nam takie wolne serce, abyśmy zawsze byli gotowi pójść za głosem Ojca, byli zawsze gotowi do podjęcia takiej anachorezy, byśmy nigdy nie przyzwyczaili się do danego etapu, w którym się znajdziemy życia duchowego, abyśmy zawsze byli gotowi do nawrócenia.
Głos pustyni. Z obfitego źródła ojców pustyni. Czerpie dla nas ksiądz dr Marcin Wiśniewski.